Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Jarosław Macała, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem. Witam bardzo.
Witam serdecznie, witam Państwa.
No i zaczniemy oczywiście od tego, co się działo wczoraj w polskim parlamencie. Co dzieje się dzisiaj od pół godziny, bo wznowione zostały obrady. Są tacy, którzy mówią bardzo wyraźnie i głośno, to początek kroczącego zamachu stanu, a są tacy, którzy mówią absolutnie, nic wielkiego się nie wydarzyło. Od po prostu niektórym puściły nerwy, zrobiło się pyskówka. Procedowanie wymaga czasami tego, żeby emocje się pojawiały na sali plenarnej i właściwie nie wiadomo, czy coś się stało, czy się nie stało. Jak pan myśli, stało się?
Czy na pewno się stało. Znaczy, nasz parlament przekracza, raczej parlamentarzyści przekracza kolejne granice, jeżeli mówimy o emocjach, to bardzo skrajnych. Zawsze jest oczywiście pytanie, na ile to są emocje reżyserowane, no bo polityka to jest teatr. Teatr dla gawiedzi,
dla wczoraj nas. Tego teatru było mnóstwo.
Jasne, dużo mniej dyskusji, wbrew pozorom, natomiast dużo bardziej emocji, dużo więcej emocji. To jest teatr dla publiczności, po to, żeby ją odstręczyć albo przyciągnąć. To musimy brać pod uwagę. Stało się, bo przekraczamy w polityce kolejne granice, to znaczy przede wszystkim te granice i emocjonalne, i słowne. Następuje inflacja z jednej strony wielkich słów, z drugiej słów obelżywych. Trudno jeszcze powiedzieć, jakie w wokabularzu, jakie słowa znaleźć jeszcze na określenie tego, co między sobą politycy będą wymieniać. To jest o tyle nieszczęśliwe, że zamyka drogę do porozumienia. Jak się kogoś zelży, obrazi, to później trudno tylko sobie, ale innym przede wszystkim, publiczności, wytłumaczyć, dlaczego akurat z tym trzeba zawrzeć jakiś deal albo trzeba z nim współpracować.
No, wiesz, pan, jeśli politycy w jednej sali, którzy teoretycznie powinni współpracować, wybrani z woli narodu, dla dobra narodu, nawet w jednym ugrupowaniu potrafią się obrażać dość mocno. Jeśli padają epitety, ty gówniarzu, to już tam sobie usiądź, za przeproszeniem. Do jednej czy drugiej kobiety mówi się w cudzysłowie, a właściwie wprost, won z mównicy. Mówią to teoretycznie poważni politycy. Jeśli wyzywa się przeciwników politycznych od kanali i dodatkowo jeszcze pojawiają się jakieś inne, nie najprzyjemniejsze słowa, to trudno, myślę, o jakikolwiek kompromis na takiej sali.
To prawda. Może i o to chodzi, żeby wykopać doły, no bo na wyrazistości czy na podziałach można zyskać, ale to tylko krótkotrwale. To znaczy pozostaje wrażenie, delikatnie mówiąc, niesmaku. Publiczność jest zniesmaczona, delikatnie też ująwszy tym wszystkim, co się dzieje. No i też oczywiście pozostaje jeszcze jedno pytanie, na ile parlament, którym decydują się także i nasze losy, jest ciałem poważnym, a na ile jest to groteska. Z miernymi aktorami, farsa, której aktorzy nie potrafią zejść ze sceny, raczej by ich trzeba chyba wołem stamtąd.
Do słowa cyrk pojawiały się ściągnąć. Na ustach wielu osób.
Jasne, więc to jest niepokojące, smutne. Bo to niszczy i tak w Polsce zaufanie do instytucji publicznych i do państwa jest niskie. Zachowując się w ten sposób, obrażając, rzucając grubymi słowy, sami politycy przyczyniają się do tego, do dalszej erozji tak wątłego autorytetu tych instytucji, a później będą płakać za chwilę, że ten autorytet jest tak mały i w związku z tym nikt im nie ufa. Tworzy się błędne koło, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Większość z nich robi to z premedytacją. Trudno uwierzyć, że to jest, jeśli mówimy o cyrku czy o teatrze, to każdy gra tu swoją rolę. I to jest jeszcze bardziej smutne, no bo jak pan mówi, podobno mówimy o ludziach poważnych, a sprawiają wrażenie dzieci w piaskownicy, nawet gorzej.
No inna sprawa jest taka, że też dają bardzo jasny przykład. To się tak może dziwnie utarło, że dorosły daje przykład dziecku, a polityk może dawać przykład obywatelowi czy wyborcy.
No jeśli znaczy, każdą swoją postawą daje przykład. Możemy dyskutować, jaki. Tu daje przykład fatalny, ale to nie ma wątpliwości, że daje przykład, więc jakby nie możemy odchodzić od tego, że jeżeli polityk traktuje poważnie swoich wyborców, to powinien ich właśnie skłaniać do tego, żeby rozumieć, wspierać sprawy państwa. No jeżeli daje taki przykład, to oczywiście ten przykład jest przykładem fatalnym, negatywnym i tak jak mówię, a później politycy płaczą, wszyscy zresztą, że w Polsce jest bardzo niskie zaufanie społeczne, niskie zaufanie do instytucji politycznych, niewiara w polityków. No to najpierw trzeba zacząć od walenia się w własne piersi, a nie mówić o tym, że obywatele są bo są tacy, a nie inni, są niedojrzali,
inna sprawa jest taka, że takie zachowanie, ono nie przysparza obywatelom wiedzy na temat tego, co może się wydarzyć w kraju, tak? Bo z jednej strony mamy, przy okazji tych dwóch konkretnych ustaw, o których wczoraj była mowa, mamy wypowiedzi naukowców, autorytetów naukowych, nie tylko polskich, zachodnich. Bardzo różne są to wypowiedzi, pro albo anty. Natomiast obywatel już się w tym wszystkim gubi. Obywatel, przeciętny człowiek, który z Sądem Najwyższym no, ma naprawdę rzadko cokolwiek wspólnego, to są rzeczy dla niego tak odległe i w ten sposób przez polityków przedstawiane, tak już zmiksowane, że ludzie kompletnie się pogubili i nie wiedzą, czego mają dotyczyć te
To jakby, tu mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, niewątpliwie wiedza Polaków o funkcjonowaniu instytucji publicznych, w tym sądów, jest bardzo mała. Zresztą na to liczą pewnie rządzący, próbując przeforsować te przepisy. No i oczywiście okres wakacyjny, gdzie mało ludzi interesuje się w ogóle polityką itp. itd. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast jest jeszcze druga, to bez wątpienia nasza klasa polityczna nie jest w stanie wytłumaczyć przeciętnemu obywatelowi, dlaczego te instytucje polityczne, publiczne są ważne. To jest nieszczęście, no bo jak rzeczywiście ktoś włączy telewizor i posłucha takiej debaty, to przepraszam, robi mu się niedobrze i czym prędzej go wyłącza, bo nie może patrzeć. Natomiast o funkcjonowaniu państwa, o roli choćby sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości naprawdę można było się niewiele dowiedzieć. Poza inwektywami.
Wczoraj można było się dowiedzieć, że prezydent patrzy czujnie jednak na to, co się dzieje i myślę, że wielu ludzi delikatnie zbił z tropu, zwłaszcza ludzi związanych z partiami opozycyjnymi w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, chociaż sami politycy Prawa i Sprawiedliwości też mówili, że kompletnie zaskoczeni są tym, co mówi prezydent. Organizuje konferencję prasową i mówi, albo zrobicie tak, albo ja nie podpisuję tego. No i jest zaskoczenie nagle na scenie politycznej, chociaż powinna to być norma, bo tego mamy między innymi prezydentów.
Nie wiem, czy norma, bo to w polityce nazywa się szantażem, to co zastosowała.
No, potem zrobiła to samo pani rzecznik rządu.
Jasne.
W drugą stronę
to jest oczywiście jeden z instrumentów politycznego działania, ale trzeba go ostrożnie dawkować, bo stawianie innych pod ścianą może się skończyć źle nie dla tych, którzy są stawiani, dla tego, który stawia. Niewątpliwie prezydent wyczuł moment, kiedy może wejść w pole gry. Nie ma co ukrywać, do tej pory był osobą po pierwsze mało politycznie aktywną, po drugie jednak żyrującą prawie wszystkie działania własnego obozu politycznego. Uznał, nie ma co też się łudzić, wybory zbliżają się nieuchronnie prezydenckie, że warto pokazać pewną niezależność wobec tego
obozu.
Zaznaczyć
swoją obecność.
Tak, zaznaczyć swoją obecność i pokazać pewną niezależność. No, przecież prezydent nie jest głupcem, zdaje sobie sprawę, że wybory prezydenckie, a pewnie marzy o reelekcji, nie wygrywa się odwołując tylko do elektoratu jednej partii. Trzeba go przekroczyć. Trzeba zdobyć znacznie więcej głosów i to jest jakby ukłon w stronę tych, którzy PiS-u i jego pomysłów generalnie nie popierają, ale też specjalnie nie wspierają mocno partii opozycyjnych. Takich ludzi pewnie jest całkiem sporo, miliony wyborców.
To też pokazuje kadencja Bronisława Komorowskiego. Chociaż ja niedawno słyszałem wypowiedź notabene pańskich kolegów z Instytutu w jednej z audycji, gdzie powiedzieli po tym wecie prezydenckim, które się pojawiło w ostatnich dniach, że jeśli wziąć pod uwagę aktywność względem stosowania weta prezydenckiego Bronisława Komorowskiego, który przez całą kadencję miał tylko 4 zawetowane ustawy, no to jeszcze ma dużo czasu, żeby przynajmniej zrównać ten niechlubny dla niektórych rekord.
Ja myślę, że tu nie chodzi nawet o ilość, bo to ma jakby mniejsze znaczenie. To pokazuje,
ważność, waga.
Pokazuje, że i Komorowski, i Duda byli jednak zakładnikami własnego obozu politycznego. I tutaj myślę, że prezydent próbuje, pytanie na ile to będzie udane, próbuje w jakiejś mierze odseparować się, próbuje zaznaczyć swoją niezależność od tego obozu, którego się wywodzi i którego wszystkie działania żyrował. Był, przepraszam, długopisem i to wszyscy przecież wiedzą, to widzą. Teraz jakby stworzył sam sobie, albo inaczej mówiąc, ten obóz polityczny stworzył mu pole do zaznaczenia niezależności. To jest pytanie, czy na ile będzie to postawa, która będzie tworzyć pewien wizerunek prezydenta nieuchronnie zbliżających się wyborach. Na ile to jest jednorazowy wyskok? Tego nie wiemy dalej. Nie wiemy, czy za tym stoi pewien plan. Czy to jest właśnie taka próba pokazania się jednorazowa, czy że
to
ja
jeśli
jestem...
Jeśli skupić się na tym dokładnie, co mówił prezydent i przeanalizować to, to można byłoby powiedzieć, że to była zagrywka polityczna, najzwyklejsza no, to... i nie chodziło tutaj o żaden szantaż, bo tak na dobrą sprawę prezydent zaznaczył swoją obecność, ale nawet gdyby wprowadzić te jego dwie delikatne zmiany do ustawy o KRS-ie, to jak mówią prawnicy i specjaliści, nie zmienia to generalnie nic, jeśli chodzi o uchwalanie prawa potem o Sądzie Najwyższym.
Prezydent nie może się odciąć od obozu, z którego się wywodzi. To byłoby polityczne samobójstwo. Wtedy nie ma żadnych szans na reelekcję. Ktoś go musi mieć jakąś bazę, musi to ktoś go wesprzeć w kampanii. To też można zrozumieć. Ale jest to niewątpliwie gest pod adresem także tych, którzy PiSu nie popierają. Nie mówię pod adresem opozycji, choć opozycja zaczęła go nagle chwalić, gdy wcześniej bezustannie i bardzo brutalnie atakowała.
Więc... Paweł Kukiz, który nie wiadomo, czy jest opozycją, czy nie jest opozycją, bo on sam tego chyba nie wie, no powiedział wprost, że jak usłyszał te słowa, zobaczył, oglądając to podczas transmisji gdzieś na jakimś odbiorniku telewizyjnym, no to podszedł i pocałował telewizor. Dziwny
a to
gest.
Już
dla poważnego gest artysty
wydawałoby
się.
Nie podejmuje się polityk. Tłumaczenia, dlaczego tak robi. Natomiast jest, to jest moim zdaniem coś, co naszą rozgrywkę polityczną, nie wiem czy w okresie wakacyjnym, ale pewnie sezon polityczny od września się zaczyna, wzbogaci. To znaczy pokazanie przez prezydenta, że już nie chce i nie będzie bezkrytycznym zakładnikiem obozu, z którego się wywodzi. Na ile mu starczy woli i determinacji? No tutaj różne są jakby spostrzeżenia osób, które albo z nim współpracują, albo go znają, że nie jest raczej osobą skłonną do konfliktu.
Aczkolwiek można odnieść wrażenie po tych zmianach personalnych, które w jego najbliższym otoczeniu zostały dokonane, widać zdecydowanie bardziej aktywnego
to
Andrzeja.
To po pierwsze, po drugie stopniowo przecina taką bezpośrednią linię transmisyjną, która łączy go z liderem PiSu i to widać, bo te osoby, które jakby służyły za tą linię transmisyjną, z kancelarii prezydenta odeszły. Więc spróbuje tworzyć własne, nie wiem, pytanie na ile niezależne, środowisko, które ma służyć, no bo nie ma wątpliwości, że to jest plan na reelekcję. Tu te działania są działaniami długofalowymi, to nie jest działanie, choć może się wydawać jednorazowe, ale ten pokaz, demonstracja jest działaniem na pewną dłuższą skalę, a nie tylko na jeden raz. Jeśli nie ma co się łudzić. Andrzej Duda, jak mówię, myśli o reelekcji, a to wymaga poszerzenia elektoratu.
No jest politykiem w kwiecie wieku, można byłoby powiedzieć, że ta reelekcja ewentualna to jest jego być albo nie być w polityce, bo kiedy ktoś bywa prezydentem, załóżmy jedną kadencję, to potem generalnie znika gdzieś w krajobrazie. Zależy jeszcze pewnie dużo od
jest,
tego, jaką
jest
osobistością.
Jest człowiekiem młodym i ambitnym, więc jak sądzę, temu podporządkował pełnienie funkcji. Nie ma nic z tym złego.
No absolutnie.
W demokracji politycy, tak jak mówi przysłowie, że jak się kończą jedne wybory, to już myślą o następnych. I tutaj prezydent, który do tej pory faktycznie nie był bardzo mało aktywny, poza gadaniem, bo gadanie mu dobrze wychodzi. Natomiast generalnie nie był osobą politycznie aktywną. Teraz próbuje wejść do gry. Czy w dobrym stylu, czy mu się to uda, to jest jakby inna kwestia, ale widać, że pozycja osoby długopisu czy pióra, który tylko podpisuje, mu wyraźnie zaczyna uwierać i zdaje sobie sprawę, że w takiej pozycji nie jest w stanie wygrać wyborów.
I na pewno uświadomił mu to między innymi Adrian z popularnego serialu. Bo
a to jest jakby inna
kwestia, natomiast nie da się ukryć, że prezydent też jest człowiekiem. Jeśli ogląda rzecz prześmiewczą i załóżmy w jednym odcinku ktoś by się z niego pośmiał, to podejrzewam, że, a na pewno oglądał, że jeszcze mogłoby to po nim spłynąć. Natomiast jeśli dzieje się to systematycznie utrwala się w oczach niektórych tego typu obraz, to na pewno nie jest przyjemne dla odpowiedzialnego, wykształconego człowieka, jakim jest Andrzej.
Niewątpliwie. No, tu myślę, że się wiele czynników splata i polityczne, i osobowościowe, no i też marketingowe, no, żeby zaznaczyć swoją odrębność i zaznaczyć swoją pozycję tej osoby, która przecież podpisuje wszystkie, lub nie podpisuje, wszystkie ustawy, ma w ręku narzędzie, które może wpłynąć na postawę posłów. I do tej pory z tego narzędzia, jak mówił pan raz weto, nie skorzystał. Więc teraz próbuje wejść do gry. Czy to się uda, czy ma stoi za tym plan? Oby. bo jeżeli nie, no to wprowadzi dodatkowe zamieszanie jeszcze do i tak pełnej konfliktów sceny politycznej, ale być może, bo jeszcze jest, to może być symptom jeszcze czegoś innego, mianowicie, że ten bardzo ostry kurs PiSu powoduje, że wewnątrz tego środowiska, które wbrew pozorom nie jest aż tak wielkim monolitem, pojawiają się pęknięcia. I w miarę tego, jeśli ten kurs ostry będzie dalej kontynuowany, to być może te pęknięcia będą bardziej się uzewnętrzniać.
Zwłaszcza, że mamy wiele takich osób, nazwijmy to najbardziej wpływowych w Prawie i Sprawiedliwości, które się zbroją albo dozbrajają w kolejne arcyistotne kompetencje, a nie są to też osoby zawsze, jak pokazywała historia, ślepo podporządkowane Jarosławowi Kaczyńskiemu, jasne, ale też takie, które potrafią się wybić na niezależność.
Jarosław Kaczyński ma swój wiek. Tak czy inaczej stanie problem sukcesji.
No i ktoś będzie musiał to przejąć. No chyba, że podzieli Prawie i Sprawiedliwość los AWS-u, bo
tak, bo żadna osoba nie ma tam takiego autorytetu i wpływów, więc to przewidujący politycy, ja podejrzewam, że tacy w partii rządzącej są, patrzą na to bardziej perspektywicznie, więc szykują się do tej walki o przywództwo, przynajmniej wpływ na to, żeby w tym przywództwie uczestniczyć. Sądzę, że to jest element też tej gry. Ja myślę, że no bo biologia ma swoje prawa i tu, jak sądzę, jeszcze parę lat, nie wiem ile, ale zapewne prezes, który jest człowiekiem przecież bardzo inteligentnym, trudno uwierzyć, że o tym nie myśli, że musi być postawić kwestię sukcesji, a to jest być czy nie być Prawa i Sprawiedliwości.
No i trzeba jeszcze pamiętać o tym, że Prawo i Sprawiedliwość w parlamencie jest stworzone z konglomeratu politycznego. O tym się często zapomina.
Obóz.
I no tutaj też podejście jest różne. Niby na zewnątrz są monolitem, ale w nawet tak ważnych kwestiach, jak w te debatowane wczoraj i dzisiaj, no są tacy, którzy w białych rękawiczkach mówią, ja może się jednak wypowiadać nie będę, widzę minister Gowin, który jest na urlopie, a przecież był ministrem Sprawiedliwości.
Ja myślę, no, to jest to, co się w tej chwili dzieje, czy te zmiany w sądownictwie, to są na pewno zmiany kontrowersyjne. No bo mamy z jednej strony to, że no, jednak sądownictwo wymaga zmiany. Mówimy nie o elitach, mówimy o odczuciu zwykłych ludzi. Jak się z nimi porozmawia, to niestety opinie o sądownictwie są jak najgorsze. I tu
jeśli ktoś się zetknął, to tak najczęściej.
Badania opinii publicznej jakby działają na korzyść rządzących, że chcą coś zmienić. Natomiast to, w jaki sposób, bo tu liczy się nie tylko litera, ale styl i sposób przeprowadzania tych zmian, no delikatnie mówiąc, budzi kontrowersje.
Zwłaszcza, że zaczynamy od Sądu Najwyższego, czyli tej instancji, z którą zwykły obywatel
w ogóle nie ma do czynienia.
No i teraz pytanie, czy te zmiany są rzeczywiście, panie profesorze, tak fundamentalne, że mogą rozpocząć właściwie lawinę absolutnie dowolnych zmian w najbliższej przyszłości, jakie miałoby ochotę zaserwować nam Prawo i Sprawiedliwość? Czy to jest tak, jak mówią niektórzy, że ten walec się toczy i po prostu rozjedzie to wszystko tak, jak sobie ktoś założył i stworzył sobie wizję polityczną państwa, jaką ma?
Znaczy to wszystko to może przesada. Natomiast niewątpliwie zmiana sądownictwa była w programie Prawa i Sprawiedliwości. Inna sprawa, że chyba uległa dosyć radykalnemu zaostrzeniu. I mamy tutaj, jak mówię, do czynienia z jednej strony z tym, że przeciętny człowiek nie ma ani zaufania, ani wiary w polskie sądownictwo. To też jest straszne, że po 20 paru latach większość naszych rodaków ma fatalną opinię o sądownictwie, w ogóle o wymiarze sprawiedliwości. To świadczy też o słabości państwa i słabości elit, które nie potrafiły, i do tej pory nie tylko elit politycznych, też elit prawniczych, które rzeczywiście czasem sprawiają wrażenie, że tworzą zamkniętą kastę. Bardzo łatwo tą nagonkę w związku z tym sprowokować. Ale mamy też wymiar sprawiedliwości, jeden z fundamentów państwa. Nie można przy tym gmerać z taką oto intencją, że skoro ktoś wybrał demokratycznie władzę, to one mają prawo. To jest jasne. Natomiast to jest delikatna materia, bardzo łatwo to zniszczyć.
No właśnie, pytanie, czy ustawa zasadnicza, która to reguluje, która między innymi...
No nie wszystko reguluje.
Ale sytuuje między innymi środowisko prawników, czy sądownictwo samo w sobie w naszym kraju, Czy ona jeszcze funkcjonuje, czy ona tak funkcjonuje, bo funkcjonuje? Bo można mieć tutaj różne wrażenie, zwłaszcza, że część rzeczy wprowadza się niejako bokiem, tak? Korzystając z kruczków prawa.
Jasne, no bo rządząca większość nie ma większości konstytucyjnej, więc na pewno jest to jazda po bandzie, można by w ten sposób. Ja nie jestem prawnikiem, nie podejmuję się, są różne oceny, ale nie ma wątpliwości, że często jest to prawo albo naginane, albo nie ma to z duchem prawa wiele wspólnego. To samo dotyczy konstytucji. Ja martwię się właśnie o to, że, jak mówię, autorytet prawa, instytucji, konstytucji tak jest w Polsce niski. Rządzący pokazują, że można jechać po tej bandzie, jeżeli ma się pewną wizję państwa. Możemy tej wizji nie podzielać, ale przynajmniej są konsekwentni. Bo to, że wymiar sprawiedliwości, mówiłem już o tym i powtórzę, wymaga zmian, nie ma żadnej kwestii. Ale moim zdaniem te zmiany idą za daleko i są to zmiany, które jednak mogą konstytucję naruszać.
Inna sprawa jest taka, że niektórzy mówią, wyobrażając sobie, pewnie to jest przerysowany przykład, ale jednak podają, że wybrany z takiego, a nie innego klucza partyjnego Sąd Najwyższy, z którym jednak obywatel przeciętny się spotyka, kiedy idzie do urn wyborczych, bo to Sąd Najwyższy
tak,
ostatecznie decyduje o ważności wyborów. No można założyć sobie hipotetyczną sytuację, że wybrany politycznie i polityczny sąd przy niesprzyjających wynikach wyborczych mówi, nieważne, sfałszowane.
Znaczy, jasne, tylko proszę też pamiętać o jednej rzeczy. To mówią ci, którzy mają też złe intencje. Którzy celowo przerysowują po to, żeby w kogoś uderzyć. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby takich zmian dokonywać z głową, w sposób przemyślany, nie naruszać konstytucji. To, że może być taki scenariusz, wcale nie znaczy, że tak samo jak ktoś ma nóż, może kroić chleb i może kogoś zarżnąć.
Naturalnie.
Więc tu różne rzeczy mogą wystąpić. Natomiast ja obawiam się takiego scenariusza, który politykom daje do ręki narzędzia. Bo zawsze możemy oczywiście założyć, że to są, że nie będą z nich korzystać, ale nasza praktyka uczy, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał
jak
skorzystać.
Jak nie teraz, to za 4, 5, 8, 10 lat.
Lepiej tak? Te bariery muszą być wmontowane. Ale na pewno wymiar sprawiedliwości musi się zmienić i musi się też zmienić jednak mentalność elit prawniczych, które rzeczywiście mają poczucie, że nie mogą podlegać żadnej kontroli. Też tak nie może być. Ja myślę, że tu sprawa jest bardziej skomplikowana, trudna, ale z taką sprawą trzeba się uporać. Nie w ten sposób, nie w takim stylu.
I dlatego to jest sprawa, która tak mocno nie absorbuje Polaków, bo jak pan widział, kiedy mówimy o 25 groszach na litrze podwyżki benzyny, to momentalnie wszędzie...
No bo każdego to dotyczy.
Oczywiście, wszędzie podnoszą się głosy i gdyby procedowali, załóżmy hipotetycznie jutro, nasi parlamentarzyści nad tym, że od przyszłego miesiąca płacimy, nie wiem, za mieszkanie 3 razy więcej niż płacimy w tej chwili, to wtedy ludzi by to dotknęło i wtedy ludzie wyszliby na ulicę.
Ja wiem, tylko...
Kiedy mówimy o materii sądowniczej,
to jest zupełnie nie. Ci, którzy chcą przeprowadzić zmiany, świetnie o tym wiedzą, że to jest temat, który ludzi nie rusza. Jeżeli rusza, to tylko negatywnie, jeżeli mówimy o sądownictwie czy wymiarze sprawiedliwości. Ale to też jest smutne. Dlatego, że te zmiany dotkną wcześniej czy później każdego obywatela, jeżeli zostaną w ten sposób przeprowadzone. I naiwną jest wiara w to, że rzeczywiście jak rezygnujemy, no bo to jest też zabieg marketingowy, jak rezygnujemy z planów podwyższenia cen paliwa, no to wtedy, bo to dotknie wszystkich i ludzie są oburzeni, a zabieramy się za coś, co mało ludzi obchodzi, jeszcze w okresie kanikuły, kiedy w ogóle ludzie mniej się interesują polityką, to przejdzie. To jest oczywiście zagrywka, ale ja myślę, że mówimy o sprawach zbyt ważnych, żeby jakby przejść nad tym do porządku dziennego. Inna rzecz jest smutna jeszcze a propos tych protestów, które widzimy przed
gmachami sądów.
I też. Przed gmachami sądów. Jest jedna rzecz znamienna. Nie ma tam ludzi młodych. Bez ludzi młodych żaden protest nie ma szans powodzenia. Nie ma ani dynamiki, ani nie ma pewnej nośności.
Chociaż ja powiedziałbym, że mamy tam pewien przekrój społeczeństwa, który partycypuje w jakiś sposób w życiu politycznym, czyli chodzi do wyborów.
Czy zaangażowanych ludzi.
I tych, którzy chodzą i
jasne.
Głosują.
Natomiast bo ludzi ci, młodych jest mało albo ich w ogóle nie ma. To na tym przewrócił się kot, poza oczywiście problemami, hopsztosami i aferami lidera. Bez ludzi młodych żaden bunt Żadne dążenie do zmian nie ma szans. A jeśli wierzyć badaniom opinii publicznej, to spora, czy nawet większość tych młodych jednak popiera rządzącą formację.
Przynajmniej takie badania
Przynajmniej takie wrażenie. I to jest jakby, to jest problem dla wszystkich partii opozycyjnych, bo one funkcjonują jednak w wymiarze ludzi zaangażowanych, też tylko że na wybory, ale w ogóle elit społecznych. Natomiast, tak jak mówię, ludzie młodzi, którzy mają inne poglądy, oni nie manifestują. Dla nich zresztą sprawa akurat sądownictwa też jest mało istotna. To od razu ich wiedza o państwie, no bo ja mówię też z perspektywy nauczyciela akademickiego.
Oczywiście,
no spotyka się wiedza o państwie, o mechanizmach, które w tym państwie rządzą, jest przerażająco niska. I to jest wina nas wszystkich, ale wina też systemu szkolnego, który tego kompletnie nie uczy. Innymi słowy, oczekujemy od naszych rodaków, także ludzi młodych, zaangażowania się, nie dając im żadnej wiedzy o mechanizmach państwa, albo jest to wiedza, patrząc po córce, która przeszła kurs szkolny, jest to wiedza tak nudna i tak odstręczająca, że po jej, przepraszam, nabyciu czy wysłuchaniu ma się serdecznie dość polityki, polityków i tak dalej.
I co więcej, często jest uczona definicjami, tylko
tak,
i wyłącznie
zróbmy
definicją.
Coś z tym, żeby nasi młodzi współobywatele byli ludźmi, którzy angażują się w życie państwa, w życie społeczne, którzy rozumieją działanie instytucji państwa. To jest dla nas z przyszłością, to jest dla nas stan dramatyczny. Nie potrafimy ludzi uczyć demokracji, nie potrafimy uczyć funkcjonowania w państwie.
I nie ma się co dziwić, panie profesorze, zakończę naszą rozmowę, nie ma się czemu dziwić, że bardziej ludzi wczoraj interesowała nagła podwyżka masła w sklepach, niż to, co działo się w parlamencie.
Jasne, to mamy do czynienia nie tylko, no większość ludzi jest i obojętna i to jest normalne, natomiast mnie martwi ten niski stan, on nie dotyczy tylko ludzi młodych. Bardzo niska wiedza o funkcjonowaniu własnego przecież państwa. Odczuwamy to boleśnie i będziemy jeszcze długo boleśnie odczuwać tego konsekwencje.
A żeby potwierdzić pana słowa, powiem panu, że spotkałem dzisiaj jednego aktualnie miejskiego radnego, kiedyś wiceministra w jednym z rządów, który powiedział mi dzisiaj dokładnie to samo, co pan. Jarosław Macała, profesor Jarosław Macała, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.